Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
Do przekraczania samych siebie oraz oddania swych talentów na służbę potrzebującym wezwał papież uczestników Kongresu Młodzieży Akademickiej UNIF.
W Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej wychodzą dziś na ulice pierwsze procesje pokutne. Wspominają cierpienia Matki Bożej Bolesnej.
Ojciec Święty pobłogosławił uczestnikom ekstremalnej drogi krzyżowej. Zachęca ich do ufnego powierzenia Chrystusowi siebie, swoich rodzin, przyjaciół i nieprzyjaciół.
Witamy 23 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Do przekraczania samych siebie, pokonywania wygody i egoizmu oraz do oddania posiadanych talentów na służbę potrzebującym papież Franciszek wezwał uczestników Kongresu Młodzieży Akademickiej UNIF. Organizowany on jest w Rzymie przez prałaturę personalną Opus Dei.
Kongres potrwa od niedzieli palmowej do niedzieli wielkanocnej i dla wielu młodych stanowi okazję przeżycia Wielkiego Tygodnia z Ojcem Świętym. W tym roku odbędzie się po raz 50, stąd specjalne papieskie przesłanie na to jubileuszowe spotkanie.
Pytajcie się często, co Jezus zrobiłby na moim miejscu? Co mogę zrobić, by coraz bardziej się do Niego upodobnić i nieść Go innym? Zachęca papież młodych. Jako narzędzia na tej drodze wskazuje im modlitwę i sakramenty. Przypomina zarazem, że Boga znajduje się w wydarzeniach codziennego życia, a także w spotkaniach z ludźmi, szczególnie tymi zapomnianymi przez świat. Franciszek wzywa młodych, by z Chrystusem odważnie budowali lepszą przyszłość.
Jako przykład do naśladowania daje im Jana, umiłowanego ucznia Jezusa. On pomoże wam rozpoznać Jezusa wkraczającego w wasze życie i pójść z Nim z odwagą i radością, podkreśla papież w swym przesłaniu na jubileuszowy kongres UNIF. Przypomina zarazem, że to doroczne spotkanie młodych ludzi pochodzących z różnych środowisk i kultur służy wzrastaniu w wierze i chrześcijańskim zaangażowaniu.
Papież przyjął kapitanów regentów San Marino, którzy pełnią funkcję głowy państwa. Spotkali się oni również z watykańskim sekretarzem stanu i szefem papieskiej dyplomacji.
W czasie serdecznych rozmów wyrażono zadowolenie z konstruktywnych relacji dwustronnych. Uznano pozytywny wkład Kościoła, zwłaszcza na polu społecznym i oświatowym. Podjęto też rozmowy na temat migracji, przyszłości integracji europejskiej i sytuacji międzynarodowej.
Ponadto Franciszek przyjął na audiencji przedstawicieli Ekumenicznej Rady Kościołów w Sudanie Południowym.
Żyjemy w społeczeństwie, które w swoich zachowaniach powróciło do totalnego pogaństwa i do całkowitej seksualnej idolatrii, powiedział kaznodzieja domu papieskiego w ostatniej w tym roku wielkopostnej egzorcie wygłoszonej dla papieża i pracowników kurii rzymskiej. Poświęcił ją tematowi chrześcijańskiej czystości.
Zdaniem ojca Raniero Cantalamessy słowa świętego Pawła z listu do Rzymian o nadużyciach seksualnych przeciwnych naturze są dziś jeszcze bardziej aktualne, bo zachowania te często są dziś usprawiedliwiane. Twierdzi się bowiem, że nikomu nie wyrządzają szkody i nikogo nie zniewalają. Dodał, że współczesna nauka daje pewne światło na temat mechanizmów i uwarunkowań ludzkiej psychiki, pomniejszając lub zwalniając człowieka od moralnej odpowiedzialności za zachowania, które kiedyś były uważane za grzeszne.
Ale ten postęp nie ma nic wspólnego z panseksualizmem niektórych pseudonaukowych i permisywistycznych teorii, które dążą do zanegowania każdej obiektywnej normy w kwestiach moralności seksualnej, redukując wszystko do spontanicznej ewolucji zachowań, czyli do spraw związanych z kulturą. Jeżeli przyglądniemy się z bliska temu, co bywa nazywane współczesną rewolucją seksualną, to ze zgrozą zauważymy, że ona nie jest wymierzona zwyczajnie przeciw temu, co było kiedyś, ale także często jest to rewolucja wymierzona w Boga, jak i w samą ludzką naturę.
W Rzymie dobiega końca przedsynodalne spotkanie młodych. Dziś nanoszono już ostatnie poprawki do dokumentu, który zostanie przekazany papieżowi, a następnie biskupom jako wkład młodych w refleksję nad tematem synodu. Po 5 dniach obrad widać wyraźnie, czego młodzi oczekują od Kościoła. Mówi jedna z przedstawicielek polskiej młodzieży, Karolina Błażejczyk.
Przede wszystkim bardzo takim dobrym znakiem jest to, że młodzi mają duże poczucie odpowiedzialności za Kościół i za młodych, którzy są w tym Kościele, czyli za swoich rówieśników w Kościele, ale również za tych, którzy są jeszcze poza Kościołem. i rzeczywiście omawialiśmy bardzo dużo, w jaki sposób można byłoby dotrzeć do tych, którzy gdzieś tam są obok kościoła. Rozmawialiśmy też o tym, jakie mamy marzenia, czyli o tym, gdzie młodzi ludzie szukają swojego szczęścia i jak Kościół powinien im pomagać, żeby to szczęście osiągnąć razem z Chrystusem, czyli dojść do tej pełni szczęścia. Ważnym też jakby postulatem od młodych było przedstawienie miejsc, w których Kościół powinien wychodzić, żeby szukać młodych ludzi, żeby docierać do młodych ludzi, ale także jak pokazać młodym, którzy są już w Kościele, że to oni powinni wychodzić do młodych, żeby jeszcze większą czuli odpowiedzialność za swoich rówieśników. Czyli rozmawialiśmy też o tym, jak przekazać to w naszych krajach do młodych, którzy już są w Kościele.
Osadzeni z rzymskiego więzienia Regina Celi przygotowują się do wizyty papieża. Właśnie w tym miejscu odprawi on wielkoczwartkową mszę Wieczerzy Pańskiej. Ojciec Święty myjący nogi więźniom to piękne ucieleśnienie ewangelicznego przesłania, podkreśla miejscowy kapelan ksiądz Vittorio Trani.
Więźniowie patrzą na Franciszka z ogromnym szacunkiem. Wielu z nich powtarza jego słowa wypowiedziane do osadzonych. Zamykając drzwi celi, pamiętajcie, że jest z wami zawsze w niej Jezus, mówi Radiu Watykańskiemu kapelan rzymskiego więzienia Regina Celi. Ksiądz Trani przypomina zarazem, że wizyta papieża w takim miejscu jak zakład karny przyczynia się także do zmiany sposobu patrzenia na osadzonych, szczególnie gdy papież wybiera ich towarzystwo w tak ważnym dniu.
Wielki Czwartek ma bardzo głębokie znaczenie, ponieważ właśnie wtedy Jezus pochyla się nad tą szczególną grupą ludzkości, jaką są więźniowie. W zbiorowym myśleniu postrzegani są jako ci z marginesu. I papież jedzie właśnie do nich, by pochylić się nad nimi, jak Chrystus. To przepiękny obraz. Sposób patrzenia na więźniów niełatwo jest zmienić. Konieczna jest pewna zmiana kulturowa i duchowa. Trzeba zmienić swą optykę. Kto wychodzi od Ewangelii, temu jest łatwiej niż tym, którzy patrzą na więźnia jedynie jako na fenomen społeczny. Oczywiście obecność papieża w tym miejscu przyciąga uwagę, a jego gest skłania do refleksji.
W Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na ulice wyszły dzisiaj pierwsze procesje pokutne. Ostatni piątek przed Niedzielą Palmową znany jest jako Viernes de Dolores, czyli piątek Matki Bożej Bolesnej.
Viernes de Dolores ma charakter maryjny i jest głęboko zakorzeniony w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Przypomina o cierpieniach Maryi na widok męki jej Syna Jezusa Chrystusa. Choć reforma liturgiczna zniosła to święto, pozostało ono jednak w pobożności ludowej. Jan Paweł II w trzecim wydaniu mszału rzymskiego wprowadził specjalne wspomnienie boleści Matki Bożej obchodzone właśnie dzisiaj.
W Hiszpanii na ulice miast wyszły pierwsze procesje. Szczególnie uroczysty charakter mają w Kartachena koło Murcji, gdzie przypada święto Matki Bożej Caridad, patronki miasta. Maryjna procesja wyruszyła o 4 nad ranem z katedry. Chronologicznie jest to pierwsza procesja pokutna w Hiszpanii. Z kolei w Awili na tle średniowiecznych murów odbędzie się słynna Via Matris. Od ponad 200 lat rząd ogłasza dzisiaj nazwiska osób, które zostały ułaskawione na prośbę bractw z różnych regionów kraju. Wezmą one udział w procesjach pokutnych podczas Wielkiego Tygodnia. Także Ameryka Łacińska przeżywa swój Viernes de Dolores. W Panamie, w miejscowości Nata de los Caballeros, na ulicę wychodzi procesja z XVI-wiecznym obrazem Matki Bożej Bolesnej. Wiekowe tradycje posiada procesja w Jiménez w stanie Chihuahua w Meksyku. Rozpoczyna poranne pozdrowienie Maryi, tak zwane Mañanitas, a potem tysiące osób wyrusza pieszo lub konno w 7-kilometrową trasę do kaplicy Matki Bożej. Z kolei w peruwiańskiej Limie przypada dzisiaj święto Matki Bożej Samotnej. Do jej sanktuarium przybywają rzesze pielgrzymów. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Departament Starożytności i Muzeów w Syrii wystosował oficjalne oświadczenie, w którym oskarża wojska tureckie o zniszczenie zabytkowych obiektów chrześcijańskich. Zbombardowane zostały stanowiska archeologiczne w Barat, niedaleko miasta Afrin, okupowanego przez armię turecką, czytamy w nocie syryjskiego departamentu.
Zniszczeniu uległy m.in. pozostałości po katedrze świętego Juliana, wybudowanej pod koniec IV wieku, oraz grób świętego Marona, gdzie według tradycji miało spocząć początkowo jego ciało. Na terenach wykopalisk archeologicznych w Barat znajduje się wiele kościołów i klasztorów bizantyjskich oraz groby pochodzące z pierwszych stuleci chrześcijaństwa. W 2011 roku strefa ta została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W brazylijskiej Amazonii wyświęcono pierwszego kapłana Indianina, wywodzącego się ze szczepu Baniwa. Został on kapłanem diecezji São Gabriel da Cachoeira, położonej w stanie Amazonas na pograniczu Brazylii, Kolumbii i Wenezueli. 90% wiernych tej diecezji to Indianie należący do 23 szczepów i posługujący się 18 językami.
Osoby świeckie, zakonne i księża pełniący posługę ewangelizacyjną w Amazonii ze względu na występującą różnorodność napotykają w swojej misji największe trudności w adaptacji do tamtejszej rzeczywistości. Dlatego też udział tubylców w misji ewangelizacyjnej jest czymś zasadniczym i nie do przecenienia. Misjonarze tubylcy mają dobre rozeznanie tamtejszych ludów, ich mentalności, języków, a także całego bogactwa ich kultur i zwyczajów. Stąd też ich praca apostolska przynosi dostrzegalne owoce. Indianin ksiądz Geraldo Baniwa będzie pełnił misję apostolską w parafii swojego pochodzenia wśród swoich krewnych. Jest to wspólnota Araripira Cachoeira usytuowana w regionie położonym przy granicy z Kolumbią. Miejscowi katechiści podkreślają, że obecność we wspólnocie kapłana wywodzącego się spośród nich w sposób decydujący wesprze i wpłynie na przyszłość prowadzonej akcji misyjnej. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Marczewski Chrystusowiec.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Prawie 100 tysięcy osób wyruszy dziś wieczorem na ekstremalne drogi krzyżowe. Nabożeństwo odbywać się będzie nie tylko w Polsce, ale w sumie w 352 miejscowościach na terenie 18 różnych państw. Przygotowano ponad 700 tras. W tym roku swoje błogosławieństwo uczestnikom ekstremalnej drogi krzyżowej przekazał papież Franciszek. Zachęca ich do ufnego powierzenia Chrystusowi siebie, swoich rodzin, przyjaciół i nieprzyjaciół, by w każdym z nich zamieszkał pokój i moc Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. List napisał także kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Pragnienie życia w pełni z pasją i entuzjazmem wymaga ogołocenia i porzucenia wszystkiego, co jest naznaczone obłudą i kulturą tymczasowości. Wymaga nowych narodzin, nawet za cenę niewygody, bólu i łez, napisał kardynał Parolin. Biskupi wspierają ideę szczecińskiego Marszu dla Życia. Największa w Polsce manifestacja w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci to dzieło w dużej mierze młodych wolontariuszy z Fundacji Małych Stópek, mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Księża biskupi są bardzo wdzięczni, że takie inicjatywy mają miejsce w Szczecinie, podobnie jak również ze Szczecina to przenosi się na inne miasta. Są też inne miasta, które inicjują kolejne inicjatywy, więc chodzi o to, że księża biskupi bardzo wspierają wszystkie inicjatywy, które mają na celu dobro człowieka. I to dobro każdego człowieka, szczególnie tego najmniejszego, bezbronnego.
W tym roku Szczeciński Marsz dla Życia pod hasłem Piękni Odpoczęcia przejdzie ulicami miasta 15 kwietnia. Co roku uczestniczy w nim kilkanaście tysięcy osób.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.